Tak z żoną rozmawialiśmy i rozmawialiśmy na ten temat, jakie gorące serca są tutaj w tym zborze. Nie wiem, czy wy to macie w genach, czy Bóg was już tak zmienił, bo my żyliśmy w kraju, gdzie właściwie nie pokazywano uczuć. Tam przez wiele generacji w Niemczech uczono, ty nie możesz płakać jako mężczyzna, ty nie możesz pokazywać uczuć, a tutaj wszyscy tacy gorący i ciepli. Ale słuchajcie, nie tylko to, istotą właściwie jest szukanie Pana. I bardzo się cieszę z tego, że mieliśmy ten tydzień poprzedni, że szukaliśmy Pana w modlitwie. I co nas bardzo dotknęło, ja sobie przypominam, jak brat Janek nam opowiadał pewną historię o jednej siostrze, córce pastora, która była bardzo chora. I zbór modlitwą wstawienniczą się modlił parę miesięcy, i stał się cud. Także byliśmy bardzo poruszeni, dlatego że jeżdżąc po całym świecie i spoglądając na zbory, zobaczyliśmy, że właściwie brak modlitwy w zborach. A ten zbór szuka Pana w modlitwie i to chwała naszemu Panu za to. Cieszymy się, że te cuda się tutaj zdarzają i że Pan przyznaje się do tego zboru i strasznie się cieszymy i dziękujemy Wam za to gorące przyjęcie. Dzisiaj rano słyszeliśmy od brata Janka o tym, że nasz Bóg zbawia i nosi nasze ciężary. Od młodzieży słyszeliśmy, że mamy wielkiego, mocarnego Boga. A na końcu brat Janek powiedział, otwórzcie swoje oczy i zobaczcie na Niego. Ja dzisiaj mam słowo przygotowane, które mówi, oczy Pana przeglądają całą ziemię. Oczy Pana przeglądają całą ziemię. Wiecie, to jest napisane w drugiej Kronice, 16:9 wersecie. Proszę, przeczytajmy razem. Tam jest napisane w tym wersecie następujące słowa. Są napisane, Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. W innym tłumaczeniu jest napisane, że oczy Pana przeglądają całą ziemię. Wiecie, oczy Pana przeglądają całą ziemię i to chcę zadać jako pytanie. Co widzą Twoje oczy tutaj w tym zborze? Co widzą Twoje oczy w codzienności? Mieszkasz w przepięknym miejscu, Wisła jest ślicznym miejscem. My tak patrząc na te góry, lasy i łąki, jesteśmy tak bardzo poruszeni tą wielkością Pana, co On stworzył. Co widzą nasze oczy? Czy widzą to piękno? Czy widzą może też te piękne domy, które tutaj są postawione? Czy piękne samochody, pięknych ludzi? Bogactwo, materialność? Co widzą Twoje oczy? Czy może majątności tego świata, czy ten świat błyszczący Ciebie bardzo pociąga? Czy Twoje oczy właściwie widzą ludzi, którzy idą na wieczne zginienie, ludzi, którzy są kandydatami śmierci, ludzi, którzy nie znają tej dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. A co widzą oczy Pana? Oczy Pana widzą świat pełen grzechu i nieprawości, pełen grzechu i ciemności. Oczy Pana widzą terror, nieprawość, kłamstwo. Oczy Pana widzą również ludzi, którzy idą na zatracenie. Wiecie, patrząc na ten świat, co się akurat w tym momencie wydarza, jest to naprawdę przerażające z jednej strony. My z drugiej strony mamy zadanie jako zbór naprawdę otworzyć swoje oczy, jak słyszeliśmy, ażebyśmy przejrzeli na nie i zobaczyli to, co Bóg widzi. Oczy Pana szukają serc ludzkich, którzy są Jemu oddane. Oczy Pana szukają serc ludzkich, którzy się Jego boją i szukają Jego obecności i są posłuszne Jego Słowu. Oczy Pana szukają również to, co zostało zgubione. Ile członków zboże było, może tutaj siedzieli w pierwszych ławkach, ja nie wiem, dlaczego tutaj te pierwsze ławki zawsze są wolne. Zawsze jest tak, że jak jest ognisko, jak się pali, to tam parzy, tak? A, to tak. A ja słyszałem inaczej, że jak się kazalnica pali, to ludzie idą do ognia coraz bliżej i bliżej. Nie wiem, gdzie leży ten powód. Ale gdzie są ci, którzy tutaj byli, co zostało zgubione? Czy troszczymy się o nich? My wiemy, że Pan szuka nawet tej jednej owieczki. Idzie, aby ją znaleźć. Oczy Pana szukają również tych, którzy jeszcze Jego nie poznali. Wiecie, ja przypominam sobie pewną podróż z Birmy. Birma to jest, czy Burma po polsku? Birma. Z Birmy jechaliśmy takim małym statkiem, 2 dni byliśmy w podróży po Oceanie Indyjskim. Chcieliśmy dojechać do pewnej wyspy, która została całkowicie zalana przez tsunami i wszystko zostało zniszczone. I jadąc tam do tej wyspy, musieliśmy na takiej malutkiej wyspie przenocować. I przyjeżdżając tam wieczorem, spotkaliśmy 2 ludzi tylko na plaży. I kiedy usiedliśmy razem i zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że oni pochodzą z Anglii. No i tak zapytali się, a kim wy jesteście? My mówimy, my jesteśmy misjonarzami, że jedziemy akurat, ażeby pomagać cyganom morskim, którzy wszystko stracili. Te fale rozbiły im domy. Oni właściwie na wodzie mieszkają, więc stracili wszystko, co mieli. A misjonarze, mówi kobieta ta młoda, Jezus, 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 ja mam dosyć tego wszystkiego, mówi. Ja się tak bardzo zaskoczyłem, mówię, ale kim Pani jest? Ona mówi, ja jestem córką pastora z Assemblies of God. Ja mówię, córką pastora Pani jest? Ona była pod wpływem alkoholu. Ja mówię, to jest niemożliwe. I proszę sobie wyobrazić, że na tej bezludnej wyspie oczy Pana znalazły Panią tutaj i przypominają, że jest żywy Bóg. Ona w tym zdenerwowaniu wzięła taką książkę spod takiego stoła, wzięła ją i mówi, ach, Bóg Guru. Ja wziąłem tą książkę od ręki i zacząłem czytać i tam było napisane ku błogosławionemu użytkowi Heidi Alsafau, nasza misjonarka. Ja mówię, niech Pani zobaczy, to jest coś niesamowitego. Ja nawet sam nie wiedziałem, że nasza pracownica już była na tej malutkiej wyspie i przekazała tą książkę ku błogosławionemu użytkowi dla innych ludzi. Ja mówię, i nawet ona przemawia tutaj swoją nieobecnością do Pani. Ta kobieta wstała i wybiegła z tego miejsca i uciekła do swojego małego domku, w którym mieszkała. Chcę Ci powiedzieć, że oczy Pana szukają i widzą całą naszą ziemię. Całą naszą ziemię. Byłem bardzo poruszony, jeszcze jedno świadectwo, kiedy w Omsku w zborze byliśmy i bracia opowiadali, że my wychodzimy na ulicę, żeby szukać to, co jest zgubionym. I pewnego dnia szliśmy obok i tam byli pracownicy drogowi, którzy odkryli taki dekiel uliczny z takiego ulicznego kanału i stamtąd wyciągnęli człowieka półżywego. Z tego kanału. Okazało się, że ten człowiek był bezdomnym, został pobity przez chuliganów i wrzucony tam do tego kanału. I ten człowiek mówił, modliłem się 3 dni, nie znałem Boga, ale powiedziałem, Boże, jeżeli jesteś, to pozwól, żeby ktoś przyszedł i mnie stąd wyciągnął. Po 3 dniach przyszli pracownicy w mieście 2-milionowym. Musisz sobie wyobrazić, ile jest tych kanałów, ile jest tych dekli. I w przeciągu 3 dni wyciągnięto go tego człowieka i nasi bracia zabrali go do zboru. I on powiedział, Panie, jeżeli Ty istniejesz, to oddam swoje życie Tobie. I on się nawrócił i krótko ze względu na swoje rany umarł. Ale chcę Ci powiedzieć, że oczy Boga przeglądają całą ziemię i widzą wszystko. Ty się nie ukryjesz od nich. Oczy Boga przeglądają i szukają serc, które są Jemu oddane. W 1 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, tak mówiąc o tej sytuacji, która jest na świecie, dlaczego Bóg szuka tych serc oddanych Jemu, serc pokornych i bojących się Jego. Dlaczego On szuka? Dlatego, że dzisiejszy czas jest podobny, Biblia mówi, do czasu, w którym żył Noe. I w pierwszej Mojżeszowej tam jest napisane, Pan zaś widział, że jest wielka niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Pierwsza Mojżeszowa, 6, 5 i 8 werset. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Tutaj pisze, że Pan bolało go serce. W tłumaczeniu niemieckim jest, że Boga bolało serce. Czy Bóg może być chorym? Mój taki dobry znajomy modlił się i śpiewał Panu po angielsku pieśń Holy, Holy, Holy. Święty, święty, święty. A jego malutkie dziecko mówi, słyszało to i pewnego razu modli się, o Boże, ja nie chciałbym, żebyś Ty był chory. On zrozumiał, że nie holy, że nie święty, tylko chory, bo dzieci nie wymawiają R. Ale ja się Ciebie zapytam, czy Bóg może być również chory? Tu pisze, że Boga bolało serce to, co widział i co przeżył. Boga bolało serce. Co robimy, kiedy my mamy jakieś bóle, kiedy mamy bóle głowy, czy bóle brzucha, czy ból serca? Wtedy wzywamy imienia Pana i prosimy Jego, ażeby On, ten, który się nie zmienił, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, żeby nas uzdrowił. Wzywamy Jego imienia, żeby On nas, nam pomógł. A co robimy, kiedy Bóg ma ból serca? Przecież On również nas woła, woła Ciebie i mnie ku temu, ażebyś Ty był Jego narzędziem, ażeby On mógł Ciebie użyć, ażeby mógł się Tobą posłużyć, widząc to, co się na świecie wydarza. Czy słyszymy Jego głos? Czy jesteśmy posłuszni Jemu Słowu? Oczy Boże znalazły w Noe posłuszne serce. Wyobraźcie sobie, że Noe żył przy wielkiej górze Ararat i Bóg nakazał mu budować arkę. Wyśmiewano się z niego, szydzono, a Noe cierpliwie budował przez dziesiątki lat. Przez dziesiątki lat ludzie się wyśmiewali z Noego i nie rozumieli tego, co się stanie. Noe czynił to, co Pan mu powiedział. Noe zawołał swoją rodzinę i zwierzęta, które weszły do arki i przyszedł moment, że Bóg zamyka drzwi arki. I wszyscy ci, którzy pozostali na zewnątrz, pozostali na zatracenie. Przyszła ogromna ulewa, pierwsze krople deszczu. Kiedy nie było go tyle lat, ludzie byli zastraszeni, ale już nie było odwrotu. Drzwi arki zostały zamknięte. Bóg potrzebuje dzisiaj takich Noe, posłusznych, posłusznego serca, którzy będą gotowi czynić to, co On im powie. Bóg przemawia dzisiaj do nas, do Ciebie i do mnie, bo przecież jak wtedy 40 dni i 40 nocy padał deszcz i wszystko, co żyło, zginęło, oprócz tych, którzy znaleźli miejsce w arce. Ja się cieszę, że Bóg również, oczy Boże, widzą ten zbór, dobrą nowinę tutaj w Wiśle. Ja wierzę, że Bóg was mocno, mocno kocha. Dlatego, że ten zbór naprawdę szuka Pana i jest bogobojnym, bojaźliwym przed Bogiem. I Bóg się przyznaje do was. Oczy Pana widzą dzisiaj ten zbór, ale nazwa dobra nowina zobowiązuje. Prawda? Może też jesteś ośmieszany wśród swoich kolegów, wśród swoich może komlitonów, uczniów. Może z ciebie też szydzą? Nie wiem. Ale jest napisane, że to słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest dla nas mocą Bożą. Nie jesteś sam w tym wszystkim. Jezus ciebie nie zostawi. Bóg chce ciebie wziąć dzisiaj za rękę i pokazać tobie to, co On widzi. A wiecie, co Bóg widzi? Ja wam przeczytam teraz z Ezechiela. Z Ezechiela wam przeczytam urywek z 37 rozdziału, 1 do 10 werset. I tam jest napisane: Pan położył na mnie swoją rękę. Wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie on wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. Wtedy Bóg, wyobraźcie sobie, wtedy Bóg zapytał mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Bóg pyta się człowieka, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz, prorokuj zatem nad tymi kośćmi, powiedział Pan, polecił, i powiedz do nich: Suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmogący Pan do tych kości: Oto ja trochę tchnę was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie, oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie. I przekonacie się, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania, to kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie, po powierzchni zaś pokryła je skóra. Ale nie było w nich ducha. Prorokuj do ducha, Synu Człowieczy, zachęcił mnie. Powiedz duchowi: Tak mówi Wszechmogący Pan, przybądź duchu z czterech stron świata, tknij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch, ożyli, stanęli na nogach, armia bardzo wielka. Ręka Boża była nad Ezechielem. Pan chwycił Ezechiela za rękę i prowadził go w tą dolinę kości. Wiecie, to można przyrównać i do dnia dzisiejszego. Kiedy my idziemy po ulicach i spotykamy ludzi, no może nie widzimy tego od razu, prawda? Bo do biedy się człowiek przyzwyczaja. Kiedy widzimy codziennie biedę, ja wiem, w pewnym zborze w Smolensku byłem i ten zbór zdeklarował się, że chcemy pomagać biednym dzieciom w Afryce. Ja mówię: Co? Biednym dzieciom w Afryce, a wasze dzieci tutaj przed waszymi drzwiami żyją na ulicy i wy tego nie widzicie? A wiesz, to jest codzienność, mówi pastor. Wyobraźcie sobie, do biedy można się przyzwyczaić, prawda? Ja już powiedziałem: Okej, to niech pomagają, chociaż dobry początek, może kiedyś Bóg dotknie się ich oczu i przejrzał, że przed swoimi drzwiami również mają swoją odpowiedzialność. Ale my również w świecie, w sferze duchowej się przyzwyczajamy do pewnych sytuacji i uważamy, no, że to tu już tak jest. My jesteśmy zbawieni, może nasz dom jest też zbawiony, nasze dzieci, cieszymy się z tego, bardzo się radujemy, ale czy to jest wszystko? Oczy Pana widzą dolinę kości. I wyobraź sobie, wszystko, co wokół ciebie jest, co nas otacza, to jest śmierć, to jest zginienie. Jeżeli ty nie usłyszysz głosu Pana, jeżeli ja nie usłyszę głosu Pana, który ciebie weźmie za rękę i powie: Popatrz, prorokuj, mów słowo Pańskie, a one ożyją, to wówczas ci ludzie pójdą na wieczne zginienie. Ja wam dziękuję za tą modlitwę zboru, za wasze modlitwy, za waszych bliskich w rodzinach. Ciocia, siostra Lodzia, gorliwa, która się modli o swoją rodzinę, myśmy przeżyli tutaj cud. Bóg przekazał nam, ażebyśmy pojechali do tego Wiesława. On jest w ciężkim stanie w szpitalu. My byliśmy tylko narzędziem, ale to jest modlitwa zboru. Bóg wysłuchuje waszych modlitw. Bóg wysłuchuje modlitw z rodzin naszych, że wstawiamy się za naszych bliskich. I wiecie, ten człowiek umierający na łożu śmierci prawie, jeżeli Bóg nie uczyni cudu, przyjął świadomie Jezusa Chrystusa. Słuchałem każdego jego słowa. Powiedziałem: Powtarzaj modlitwę za mną. Słuchałem każdego jednego słowa. Kiedy czynił pokutę i wyznawał swoje grzechy, kiedy przyznał, że tylko Jezus, bo myślał, że jest katolikiem i to wystarczy, ale nie sakramenty zbawiają człowieka, tylko kiedy wezwiemy imię Jezusa Chrystusa i wypowiemy, że On jest naszym Zbawicielem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał za nas, za mnie i za Ciebie, wówczas będziesz dzieckiem Bożym. I jaka to łaska jest, że widzicie, że słyszymy malutki szum. Tutaj w tym urywku czytaliśmy, że był grzechot, kiedy był wielki dźwięk, jak grzechot, kiedy te kości się łączyły. Prawda? A może my tylko malutki szum słyszymy, albo nawet nie słyszymy nic. Pomódlmy się więc o to, żeby Bóg przemawiał do nas i żebyśmy usłyszeli ten głos. Tak jak Eliasz. Ja mam troszeczkę z polskim i niemieckim troszkę trudności w tłumaczeniu. Niektóre słowa przekręcam, to mi wybaczcie, bo 40 lat tam mieszkałem. Eliasz stoi na górze i słyszy szum, który nadchodzi, szum deszczu. Prawda? Ja wierzę, że Bóg ma cudowny plan z naszym zborem. Ja mówię naszym, dlatego że my się tak dobrze tu czujemy. Moja Danusia nie chce stąd wyjeżdżać. Nie wiem, co będzie dalej. No w każdym razie Bóg ma cudowny plan. Ja wierzę w początki. Ja się cieszę również, że jest młodzież. Ja się cieszę, że wyście przyszli, że wy jesteście gorliwego serca i szukacie. Młoda armia i starsza armia. Jak się złączymy razem, to nie usłyszymy malutkiego szelestu, to usłyszymy dźwięk grzechot kości i ta dolina śmierci powstanie i ożyje. Ja wierzę w to, że Bóg da nam przebudzenie tutaj w tym miejscu w Wiśle. Ja wierzę w to, że Bóg da nam przebudzenie w Polsce, w naszym kraju. Ja wierzę, że Bóg wyśle wielu z was również do końca świata, bo to jest Jego rozkaz. Módlmy się o to, bracia i siostry. Ja pamiętam, jak myśmy przygotowywali ewangelizację w Polsce. W 2009 roku się odbyła, 2 lata przygotowaliśmy ją, jak było trudno wyjść na ulicę i głosić słowo. Dzisiaj jest inny czas, ludzie są bardziej otwarci. Ja wiem, że młodzi ludzie wychodzą na ulicę i głoszą Ewangelię, nie wstydząc się Ewangelii, bo widzą, że w tym jest wielka moc. I ludzie się nawracają, powstają kościoły. Kościoły Boże, ja wierzę, że Bóg ma z Polską wielki plan. Zachód odwraca się od Boga. Zachód idzie w głąb tolerancji i humanizmu i odwraca się od Boga. Ale ja wierzę, że w Polsce ludzie, którzy szukają tego Boga, kiedy oni znajdą tą moc Bożą, kiedy nawiążą relacje z Bogiem, ja wierzę, że Bóg zmieni ten kraj. Więc módlmy się o ten kraj, módlmy się o nasze miejsce, módlmy się o to, ażebyś Ty usłyszał głos Boży, ażebyś zaczął prorokować i mówić słowo Pańskie. Nie tylko bracia, pastorzy i starsi, i diakoni, czy inni służący w zborze, ale każdy jeden z nas jest odpowiedzialny ku temu, ażeby prorokować i głosić słowo Pańskie. Każdy jeden z nas może powiedzieć świadectwo o żywym Bogu, który jest i żyje i się nie zmienia. Jedna siostra mi mówi, bracie Pawle, jestem od dzieciństwa wierząca, ale jakbym miała powiedzieć świadectwo, to nie wiem, co bym miała powiedzieć. Jest to jakie biedne świadectwo człowieka, który tyle przeżył i tyle widział na swoje oczy. Ale Bóg przemawia, mówi, prorokuj i wypowiadaj słowo Pańskie, a te kości ożyją. Wiecie, to musi się odbyć w naszych sercach. My musimy zadecydować. To, że my jesteśmy gorliwi, to, że Bóg nas ukochał, to, że Bóg się przyznaje do tego zboru, to jest jedna sprawa. Ale jeszcze potrzebujemy jeden kroczek. Zacząć prorokować. Zacząć mówić słowo Pańskie. Modlić się o ludzi, żeby przyszli tutaj na te miejsca, żeby te ławki były wszystkie wypełnione, nawet te dwie pierwsze, czy pierwsze. Módlmy się o to. Ja niedawno rozmawiałem z pewną siostrą, nie powiem jej nazwiska, i ona mówi, o Pawle, tak bardzo bym chciała służyć Bogu tak, jak ty służysz. Ja mówię, a co stoi na przeszkodzie? Ja służę, Ja chcę mówić, głosić ludziom tą dobrą nowinę. Ja mówię, kiedy ty pomodlisz się do Jezusa i powiesz, Panie, no daj mi dzisiaj człowieka, postaw mi człowieka na drodze, Duchu Święty, poprowadź mnie, ażebym wiedziała, że to jest ten moment, żebym do Niego przemówiła. To Bóg ci tego człowieka da. I wyobraźcie sobie, w tym momencie dzwoni telefon do mnie. No odbieram ten telefon i pewien człowiek, znajomy z lat młodzieńczych, mówi, Pawle, nie wiem, gdzie jesteś na świecie, ale miałem sen o tobie. Mówi, śniłeś mi się, że masz białe włosy i białego wąsa. No wszystko się zgadza do tej pory. Ja mówię, to wszystko jest prawda. No i wiesz, i strasznie się bałem, ale słyszałem taki głos, słuchaj głosu tego człowieka. I nie wiem, co to ma znaczyć. Ja mówię, słuchaj, a chciałbyś osobiście posłuchać tego głosu? Mówi, no tak, chciałbym. Ja mówię, to jestem u ciebie za 10 minut. On nie wiedział, że jestem w tym samym mieście, w którym on mieszkał i że tam byłem w tej chwili. Ja powiedziałem tej siostrze, zobacz, kiedy my wypowiemy coś przed Bogiem, kiedy my to pragnienie wypowiemy przed naszym Panem, Pan nam pomoże. Pan nas zaprowadzi do tej doliny kości, do tych suchych kości i te kości będą obciągnięte ścięgnami, obciągnięte mięśniami i skórą i będziemy prorokowali i wejdzie odem Duch Święty, który wypełni ludzi i da nowe życie. Niech Bóg was błogosławi. Módlmy się o to, ażebyśmy nie tylko byli gorliwi przed Bogiem, ale żebyśmy prorokowali, żebyśmy mówili i głosili Słowo Pańskie, ażeby ta dolina kości ożyła i zamieniła się w żyjące istoty. Niech Bóg was błogosławi. Amen.